Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen. Drodzy Państwo, pochylamy się nad katechizmem Kościoła katolickiego. W tym tygodniu rozpoczęliśmy drugi dział Katechizmu Kościoła Katolickiego, który zatytułowany jest Siedem Sakramentów Kościoła, i po wstępach dotyczących sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego rozpoczęliśmy rozważanie tajemnicy Chrztu Świętego. Było już słowo o nazwach tego sakramentu, czyli chrzest, zanurzenie, obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. A dzisiaj chcemy przy artykule pierwszym rozważyć punkt drugi, chrzest w ekonomii zbawienia. Taki temat, taki tytuł tych naszych rozważań. I tam znajdą się trzy punkty: zapowiedzi chrztu w Starym Przymierzu, chrzest Chrystusa i chrzest w Kościele. Myślę, że warto najpierw zastanowić się nad tym, czym jest w ogóle ekonomia zbawienia. Sama ekonomia, wiemy, pewne przygotowanie, zaplanowanie czegoś, by od początku do końca było to przemyślane. Ekonomia, czyli zarządzanie również i kwestiami finansowymi, ale przede wszystkim w taki sposób, by wszystko było na odpowiednim, na właściwym miejscu, by, jak mówimy też czasem potocznie, wystarczało na wszystko od początku miesiąca do końca miesiąca. Sama ekonomia, czyli jakieś przemyślane działanie, by odnieść bardzo konkretny skutek. Natomiast ekonomia zbawienia, czyli na pierwsze miejsce wychodzi ten pierwiastek Boży. I możemy najkrócej powiedzieć, że to jest plan Boga, który po upadku Adama, czyli po grzechu pierwszych rodziców, ma przywrócić człowieka do stanu jedności z Bogiem, czyli ze sobą. Ekonomia zbawienia najkrócej. W podobnych słowach definiuje nam ekonomię zbawienia Wielki Słownik Języka Polskiego. Właśnie plan Boga. Plan, czyli zamierzone działanie, mające prowadzić do tego, by zerwaną więź poprzez grzech na nowo przywrócić. I w tej ekonomii zbawienia, w tym planie, jest również sakrament Chrztu Świętego. I tak jak wspomniałem na początku, chcemy zobaczyć, jak to wszystko wyglądało w Starym Testamencie, jakie były zapowiedzi chrztu, który dzisiaj przyjmujemy, którego dzisiaj udzielamy, czy to małym dzieciom, czy osobom dorosłym, katechumenom przygotowanym do Chrztu Świętego. Też okres Wielkiego Postu przygotowuje nas do szczególnego zanurzenia się w tajemnicę Chrztu Świętego właśnie poprzez chrzest katechumenów, poprzez poświęcenie, błogosławieństwo wody chrzcielnej, ale o tym będziemy mówić za moment. Więc chrzest w Starym Testamencie. I tu już odwołujemy się do liturgii Wigilii Paschalnej. Błogosławieństwo wody chrzcielnej, bardzo uroczyste, bardzo wymowne. Wtedy Kościół przypomina wielkie wydarzenia historii zbawienia, które były już zapowiedziami misterium chrztu, czyli tajemnicy chrztu. I mamy fragment z poświęcenia wody chrzcielnej. Znajduje się on w mszale rzymskim i jest używany właśnie przede wszystkim w Wigilię Paschalną, ale również podczas mszy świętej z udzielaniem Chrztu Świętego, podczas błogosławieństwa wody, którą dziecko będzie chrzczone, człowiek przygotowany do chrztu będzie chrzczony. I są tam takie słowa: Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. Czyli, drodzy Państwo, odniesienie do tego gestu, do procesu stwórczego Pana Boga. Wodę przez Ciebie stworzoną. Czyli Pan Bóg, stwarzając świat i w tym świecie, stwarzając wodę, już wtedy jakby planował, ekonomia zbawienia, przemyślał to i zaplanował, że woda którą stworzy, będzie kiedyś narzędziem, tak możemy powiedzieć, chrztu świętego. O tym przypomina nam liturgia paschalna, szczególnie ten obrzęd błogosławieństwa wody. I od początku powstania świata praktycznie woda, czyli zwyczajne, coś bardzo powszedniego, co nam powszednieje, może szczególnie też ludziom żyjącym w Europie, kiedy tej wody jest pod dostatkiem, kiedy jest ona bardzo często też i marnowana. Jest to coś takiego bardzo zwyczajnego dla nas. A z drugiej strony musimy sobie uświadomić, że jest to coś, co Pan Bóg stworzył, myśląc o człowieku, myśląc o jego zbawieniu, właśnie w tej ekonomii zbawienia. Woda jest źródłem życia i płodności. I Pismo Święte już w Księdze Rodzaju widzi tę wodę jako osłoniętą, tak wyraża się katechizm, przez Ducha Świętego. I kolejny fragment. Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania. Fragment z liturgii paschalnej. Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania. Tutaj rola Ducha Świętego, której nie będziemy się rozwodzić za długo, natomiast to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że no właśnie, tak jak bez pomocy Ducha Świętego nie możemy powiedzieć, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem, bez pomocy Ducha Świętego w czasie Eucharystii, kiedy kapłan wyciąga ręce nad darami chleba i wina, nie dokona się ta sakramentalna również przemiana w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Tak również widzimy, że już na początku tej historii zbawienia również Duch Boży unosi się nad wodami i sprawia, że już wtedy woda nabiera mocy uświęcania. Kościół przypomina nam prawdę o wodzie, również dając nieco inne spojrzenie, szersze, na tajemnicę obrazu zbawienia, wody potopu choćby, Arka Noego, czyli obraz zbawienia przez chrzest. I święty Piotr tak to definiuje. W tej bowiem wodzie niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych. W wodach potopu 8 osób ocalonych. I dalej cytat z liturgii paschalnej. Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Czyli tutaj mamy wodę jako pewien też obraz zniszczenia, czegoś, co kładzie kres, co sprawia, że coś przestaje istnieć. Ale z drugiej strony na wodach potopu utrzymuje się Arka Noego, czyli pewna oaza, ostoja, na której Noe, człowiek sprawiedliwy, człowiek bogobojny, ale przede wszystkim człowiek, który uwierzył w to, co Pan Bóg mu mówi, czego obiecał, wraz z tymi, którzy byli jemu najbliżsi. Kres występkom i początek cnotom, odrodzenie przez wodę. Dalej będziemy mówili też o tym symbolu zanurzenia się w chrzcie. Woda jako symbol uśmiercania. Woda jako ten symbol, który obmywa, ale też uśmierca grzech pierworodny. Obmywa z grzechu pierworodnego, ale też takie zanurzenie w wodzie podczas chrztu, bardzo symboliczne, ma pokazać nam, że obumiera stary człowiek, a rodzi się człowiek nowy. Woda źródlana, dalej mówi katechizm, symbolizuje życie. Woda morska jest symbolem śmierci, dlatego mogła być zapowiedzią misterium krzyża Pana Jezusa. Ze względu na tę symbolikę chrzest oznacza udział w śmierci Chrystusa. Przede wszystkim zaś przejście przez Morze Czerwone. To jest prawdziwe wyzwolenie Izraela z niewoli egipskiej, zapowiada wyzwolenie, jakiego dokonuje chrzest. Poprzez te symbole, drodzy, zanurzamy się w tajemnicy Chrztu Świętego coraz bardziej. Widzimy, jak tajemnica wody sprawia, że przybliżamy się do zgłębienia tajemnicy chrztu. I dalej w Wigilii Paschalnej będziemy słyszeć takie słowa: Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli Faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Wody Morza Czerwonego, w które się wchodzi i które jest śmiertelnym niebezpieczeństwem. Wiemy, że rydwany Faraona, wojsko Faraona poległo w tych wodach. Natomiast naród, synowie Abrahama, zostali przy życiu. I wreszcie zapowiedzią chrztu jest przejście przez Jordan. Przez to wydarzenie lud Boży otrzymuje dar ziemi obiecanej. Przede wszystkim Abrahamowi i jego potomstwu. Obietnica błogosławionego dziedzictwa wypełnia się wreszcie w Nowym Przymierzu, w chrzcie Chrystusa. Kiedy mówimy Jordan, dotykamy już tajemnicy chrztu Pana Jezusa i możemy powiedzieć, że wszystkie zapowiedzi Starego Przymierza zostają wypełnione w Chrystusie. Rozpoczyna On swoje publiczne życie, publiczną działalność od chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, choć wiemy, że tego chrztu przyjmować nie musiał, bo to był chrzest oczyszczenia, obmycia z grzechów, a Pan Jezus, wiemy, że grzechu żadnego nie popełnił, tylko przyjął na siebie grzechy całego świata, grzechy nasze, grzechy każdego żyjącego. I po swoim zmartwychwstaniu wreszcie Jezus daje nakaz: idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zobaczcie, drodzy Państwo, jakie piękne połączenie, taką klamrą niejako tej tajemnicy. Pan Jezus początek swojej działalności publicznej inauguruje niejako w momencie chrztu. A ostatnie słowo przed wniebo wstąpieniem to nakaz, by iść, głosić, udzielając chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak jak wspomniałem, chociaż chrzest Jana był przeznaczony dla grzeszników, Pan Jezus podchodzi, przyjmuje ten chrzest po to, aby, jak mówi święty Mateusz w swojej Ewangelii, wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. I ten gest Jezusa jest również takim przykładem, przejawem Jego całkowitego ogołocenia, niesamowitej pokory. Możemy sobie wyobrazić tę scenę, ten obraz. Zdziwienie bardzo wielu, przede wszystkim samego Jana Chrzciciela. I znowu ten duch, który unosił się kiedyś nad wodami podczas stworzenia świata, zstępuje na Chrystusa, zapowiadając nowe stworzenie. A Ojciec i głos z nieba, który słyszymy, to jest mój Syn umiłowany. Przez Paschę, dalej idziemy, Pan Jezus otwiera dla wszystkich źródło Chrztu Świętego. Jezus mówi o swojej męce, zapowiada wcześniej, o śmierci, o cierpieniu, którego doświadczy w Jerozolimie. Później mówi o tych kwestiach jako o chrzcie, którym miał być ochrzczony. I tutaj Ewangelia według świętego Marka. Dalej, krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku Pana Jezusa, są zapowiedzią chrztu i Eucharystii, sakramentów nowego życia. Od tej chwili możliwe jest narodzenie się z wody i z ducha, by wejść do Królestwa Bożego. I święty Ambroży tak mówi: zobacz, gdzie jesteś ochrzczony, skąd pochodzi chrzest, jeśli nie z krzyża Chrystusa, ze śmierci Chrystusa. Tu jest cała tajemnica. Chrystus cierpiał za ciebie, w Nim jesteś odkupiony, w Nim jesteś zbawiony. Święty Ambroży podaje niejako takie uzupełnienie, ale też i wykładnie tego, gdzie wzięły początek sakramenty Kościoła, w przebitym boku Chrystusa, sercu Chrystusa, z którego wypłynęły krew i woda, i tam wzięły początek sakramenty Kościoła. To też tekst jednej z modlitw mszalnych. I ostatni punkt, chrzest w Kościele. Kościół celebruje sakrament Chrztu Świętego i udziela go od momentu dnia Pięćdziesiątnicy. Tak podaje katechizm Kościoła katolickiego. Święty Piotr mówi do tłumu poruszonego jego przepowiadaniem: nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. To Dzieje Apostolskie, rozdział 2. Apostołowie i ich współpracownicy udzielają więc chrztu każdemu, kto wierzy w Jezusa, Żydom bojącym się Boga i poganom. Chrzest zawsze wiąże się z wiarą. I tu piękny fragment z Dziejów Apostolskich. Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom. Tak oświadcza święty Paweł swojemu strażnikowi w Filipi. Opowiadanie mówi dalej: natychmiast przyjął chrzest wraz z całym domem. Według świętego Pawła, apostoła, człowiek wierzący ma poprzez chrzest udział w śmierci Chrystusa, zostaje z nim pogrzebany i powstaje z martwych. I tutaj zacytuję: my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 6. Czyli każdy etap jest potrzebny, każdy etap jest istotny. Chrzest nam to uświadamia bardzo precyzyjnie, bardzo mocno uświadamia nam tę prawdę, która jest tajemnicą naszego zbawienia, naszego odkupienia. Często zapominamy o tym elemencie obumarcia, o tym momencie śmierci, ale śmierci nie człowieka, nie duszy człowieka, ale śmierci grzechu i dla grzechu. Grzech musi obumrzeć właśnie przez chrzest, by człowiek mógł powstać do nowego życia. Ochrzczeni przyoblekają się, tu list do Galatów, przyoblekają się w Chrystusa. I właśnie dzięki Duchowi Świętemu chrzest jest obmyciem, które po pierwsze oczyszcza, po drugie uświęca i po trzecie usprawiedliwia. Czyli obmycie, pierwszy, najbardziej taki, możemy powiedzieć, jasny przykład, czy spektakularny, obmycie. Nawet podczas samego gestu, samego momentu Chrztu Świętego, obmycie wodą, obmycie człowieka odradzające w Duchu Świętym, obmycie z grzechu. Dalej oczyszcza, tak jak obmywa, tak i oczyszcza, sprawia, że człowiek staje się czystym. Jego serce, jego dusza staje się nowym naczyniem, by czerpać łaski od Pana Boga. Uświęca, czyli to jest ten udział w życiu Chrystusa, w Jego tajemnicy, i wreszcie usprawiedliwia. Chrzest Święty usprawiedliwia. Nie tyle tłumaczy, nie tyle mówi, nic się nie stało, ale usprawiedliwia, czyli daje jakby taki dokument, pieczęć, która mówi, mimo wszystko ty jesteś moim synem. Ja ciebie kocham, ja ciebie wybawiłem, odkupiłem. Ty jesteś moim, tak jak z usprawiedliwienia pisało się i pisze się w szkole choćby. Coś się wydarzyło, jasne, była jakaś nieobecność z powodu choroby na przykład. I tego faktu nie wymarzymy z pamięci. Nie powiemy, no nie, to się nie stało. I piszemy, proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojego syna, mojej córki w dniu takim i takim z powodu takiego i takiego, i podpisuje się rodzic. I nauczyciel to usprawiedliwienie respektuje. Kiedyś w dziennikach papierowych było tak bardzo widoczne, że jest usprawiedliwione. Jest nieobecność, jest kreska, bo kogoś nie było, ale później są znaki, które mówią o tym, że to jest nieobecność, ale ta nieobecność jest usprawiedliwiona. Tak samo i w przypadku Chrztu Świętego. Coś się wydarzyło, pojawił się grzech, w tym przypadku grzech pierworodny, ale chrzest ten grzech usprawiedliwia. Czyli nie wykreśla, nie mówi, że nie było tego grzechu, że to się nie wydarzyło, nie wymazuje zupełnie, nie zmazuje, ale usprawiedliwia. I wreszcie chrzest jest więc obmyciem wodą, w którym niezniszczalne nasienie Słowa Bożego przynosi życiodajny skutek. I święty Augustyn mówi o chrzcie: słowo łączy się z elementem materialnym i powstaje sakrament. Słowo łączy się z elementem materialnym. Czyli słowo coś niematerialnego, coś ulotnego, powiedzielibyśmy, delikatnego, łączy się z czymś bardzo konkretnym i powstaje sakrament, czyli znak widzialny niewidzialnej łaski, tak jak w przypadku każdego sakramentu. Drodzy Państwo, prześledziliśmy historię Chrztu Świętego, te zapowiedzi chrztu, pierwsze obrazy chrztu. Powiedzieliśmy sobie też o tym chrzcie Pana Jezusa, który był potrzebny. Być może też po to, żeby człowiek uświadomił sobie, jak bliski jest Chrystus każdemu z nas. Już wtedy, będąc dorosłym, Pan Jezus, rozpoczynając publiczną działalność, przyjmuje chrzest, Janowy chrzest. Chrzest z wody, tak to nazywamy też. Ale możemy powiedzieć, że również tym gestem uświęca ten chrzest. Pokazuje, że to jest istotny element, bardzo ważny gest po to, żeby być człowiekiem przemienionym. I wreszcie chrzest w Kościele, coś, co już bardzo mocno nas zbliża do, tak byśmy powiedzieli, od historii przechodząc do współczesności, do czasów aktualnych, do teraźniejszości, też do doświadczeń, które przeżywamy my, jako ci, którzy są ochrzczeni, być może większość z nas w dzieciństwie, ale też towarzysząc jako rodzice chrzestni, czy towarzysząc wreszcie katechumenom, czyli osobom dorosłym, którzy z różnych powodów ten dar wiary otrzymali później, w wieku młodzieńczym, czy wreszcie w wieku dojrzałym, którzy to katechumeni przygotowują się, by w uroczystość, w noc paschalną przyjąć sakrament Chrztu Świętego. I drodzy, niech ta tajemnica Chrztu Świętego w nas nieustannie przebywa, niech będzie w nas obecna. Pielęgnujmy i tajemnicę chrztu. Pamiętajmy ten moment, kiedy zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła, do wspólnoty ochrzczonych. Przypomnijmy sobie datę naszego chrztu. Może to będzie trudne, ale myślę, że warto i też w jakiś sposób obchodzić ten dzień. Świętować. Może mszę świętą również ofiarować w tej intencji. Może zamówić mszę świętą dziękczynną za dar, za łaskę Chrztu Świętego, co, przyznam szczerze, za często się chyba nie zdarza. Więc myślę, że tę świadomość należy i warto byłoby rozbudzać w sobie. Jak ważny, jak istotny jest sakrament Chrztu Świętego, ta brama sakramentów, pierwszy sakrament, przez który wchodzimy w tę przestrzeń wiary, w przestrzeń Kościoła, zostajemy włączeni uroczyście przy udziale Kościoła lokalnego, parafialnego do wspólnoty wierzących.